Ciekawi świata.
Już 4 minuty po godzinie 18. Dobry wieczór, kłaniamy się pięknie. Joanna Divina i Rafał Polacki. Zapraszamy do godziny 19. Nieznany, daleki świat od zawsze przyciągał ludzi gotowych iść dalej niż inni. No, czasem z ciekawości, czasem z wiary, czasem z poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka. I dzisiaj w ostatnim, w tym roku wydaniu Ciekawych Świata przyglądać się będziemy takim postawom, idealistom, którzy zostawiali to, co znane, by budować mosty między kulturami. Jednym z nich był Michał Boim, 17-wieczny misjonarz i uczony, który z Polski, z Lwowa, dotarł aż do Chin. I o jego niezwykłej drodze, naukowej pasji i znaczeniu dla Europy opowie dziś profesor Aleksander Wojciech Mikołajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. No ale Ciekawi Świata to także uważności na to, co nam bliskie i co jest też codzienne. A tak się składa, że dzień po świętach Bożego Narodzenia chcemy dziś wrócić do gestu, który zna każdy z nas, czyli dzielenia się opłatkiem. To tradycja, która nie kończy się wraz z Wigilią. I o tym, jak przez cały rok powstają opłatki, opowie nam siostra Beata Laskowska. Zapraszamy.
Wasn't gonna go out, I was gonna stay in. Another Friday night on my own. Then I started drinking, my phone it started ringing. I got my shit and walked out the door. Baby, take me outside, kiss me in the moonlight. I just want you to touch me, I don't wanna waste no time. You don't even know me, but I want you to show me what it feels like to be alive.
Yeah.
moi drodzy, święta Bożego Narodzenia powoli przechodzą w codzienność, ale są gesty, które przecież zostają z nami na dłużej. Jednym z nich jest dzielenie się opłatkiem, prostym znakiem bliskości, pojednania i pamięci o drugim człowieku. I choć najczęściej kojarzymy go z wigilijnym stołem, jego historia i droga do naszych domów zaczynają się dużo wcześniej i trwają znacznie dłużej niż kilka grudniowych dni. I o tym, jak przez cały rok powstają opłatki wypiekane przy ulicy Piątkowskiej w Poznaniu, opowiada siostra Beata Laskowska w rozmowie z Gosią Michalską.
Nasza założycielka błogosławiona Maria Karłowska, widząc potrzebę, ale też jednocześnie to była kobieta bardzo praktyczna, więc też widząc możliwość utrzymania w XIX wieku, stwierdziła, że dobrze będzie, kiedy siostry będą wypiekały chleb eucharystyczny, a przy okazji opłatki wigilijne. Część maszyn przyjechała z Niemiec, z Westfalii, ale no, że daleko, transport też był ograniczony, więc szukała czegoś tu w pobliżu, czyli jakby zastosowała tą poznańską zasadę, która mówi, dajemy swoim, nie? Zarobić. Zakłady Cegielskiego się w pierwszej chwili zdeklarowały. Więc jakby od Cegielskiego miały się pierwsze nasze maszyny, które były najpierw tak zwane na dusze. Później to była akcja już piecy koksowych, a później już elektryfikacja w kolejnym etapie. No teraz jesteśmy już po kolejnej modernizacji, gdzie mamy już półautomaty, automaty.
Jakie są etapy powstawania opłatków?
Proces produkcyjny to tak mniej więcej 3 dni. Pierwszy dzień to jest zarabianie ciasta, mąka, woda, mąka pszenna, według prawa kanonicznego najlepsza. Zrobienie ciasta, wypieczenie danej partii tego ciasta zarówno do komunikantów, czy też do opłatków wigilijnych. No i później my mamy taki etap, że jeszcze go wilżymy, dopiero później je wycinamy, to jest kolejny dzień, no i one muszą swój czas, że tak powiem, odleżakować, czyli po prostu wyschnąć pod czymś ciężkim, żeby też były równiutkie, proste. Dopiero wtedy są pakowane w kartony zbiorcze i dopiero wtedy można je używać do dalszej dystrybucji, czyli do pakowania według zamówienia klienta. Nigdy nie robimy świeżych opłatków, czyli takich z wczoraj, komplety czy na sprzedaż, w związku z tym, że wiemy, że one jeszcze muszą i wyschnąć. To tak 3 dni takie robocze, pełne, musimy poświęcić na to, żeby ten opłatek zrobić i go spakować.
To wycinanie jest przy użyciu jakiejś formy? Jak to wygląda? Bo to może być ciężka praca wycinać tyle opłatków.
Jeśli chodzi o komunikanty, mamy specjalne do tego maszynę, więc to dosyć sprawnie i szybko idzie w dużych ilościach. Natomiast jeśli chodzi o opłatki wigilijne, jeszcze mamy manufakturę, czyli gilotyna i nożyce. Ten etap po pierwsze dlatego, że wilżymy, więc trafienie maszyną w linię cięcia po nawilżeniu byłyby kłopotliwe, w związku z tym, że opłatek powiększa swoją objętość. Poprzez to, że naciąga parę, staje się ciut większy po bokach, więc no, maszyna musi mieć stałość. Dlatego większość producentów opłatków tnie na sucho. Wychodzi z maszyny od upieczenia, trafia do wycinarki, pyk, wycięte, złożone i wpakowane od razu w karton. No, u nas jest ta zasada od wieków, czyli od ponad 100 lat inna. Tak się tego trzymamy, więc jeszcze jest to ręczna praca, typowo ręczna, ale nasze siostry, póki jeszcze mają siłę, chęci, to pomagają, no to i działamy razem.
Większość opłatków też ma jakieś obrazki na sobie. Jak to wygląda?
Matryca do opłatków wigilijnych jest grawerowana, czyli jakby wypiekamy już gotowy obrazek. Natomiast do komunikantów to jest matryca czysta z każdej strony. My dopiero przy wycinaniu nadajemy kształt, ewentualnie naciskamy krzyżyk. Natomiast jeśli chodzi o wigilijne opłatki, to mamy matryce, które są, my na to mówimy tak zwane plakaty, gdzie jest 6 dużych opłatków i mamy jedną maszynę, która nam wypieka 24 małe opłatki na raz, ale też już grawerowane. Cała sztuka jakby zamknięcia pracy z opłatkami jest taka, że trzeba to później wyciąć, każdy pojedynczo. Jeżeli ktoś tnie na sucho, no to tak naprawdę tnie wszystkie naraz, bo są takie specjalne do tego przygotowane na wymiar maszyny. Natomiast my musimy troszeczkę inaczej nad tym popracować. I ludzie, którzy zajmują się maszynami do wycinania, mają małą zagwozdkę. Ale myślę, że to jest do przeskoczenia, bo mamy coraz więcej możliwości, coraz więcej ludzi myślących, coraz więcej też mechanicznych rozwiązań, no i elektronicznych, które pomagają jakby stabilizować cały opłatek. Ale tak, one są już gotowe z wizerunkami głównie świętej rodziny, ewentualnie mam jakieś sceny typu droga do Egiptu, typu na przykład jakieś owieczki, choinka, coś co związane jest z tematyką bożonarodzeniową stricte, jakaś szopka na przykład z pasterze, o coś w tym stylu.
Czyli jak one są gotowe, to nie ma możliwości wybrać sobie graweru, gdyby osoba prywatna na przykład chciała coś dla swojej rodziny.
Byłoby to trochę kłopotliwe, ponieważ są to dosyć duże ilości, no i nie ukrywam, my nie posiadamy nieograniczoną ilość matryc. Mamy 3 matryce, na których jest po około 6 opłatków, czyli tak naprawdę mamy do wyboru 18 obrazków. Nie ma innej możliwości, chociaż czasami pojawiały się takie pytania, czy jeden można wybrać, czy na przykład można stworzyć taką matrycę tylko na dany czas, bo ktoś o jakiś jubileusz obchodzi. Jest to dosyć kosztowny interes, bo taka matryca z grawerem wielkości, którą my posiadamy, no 15 tysięcy brutto, więc uważam, że nie stać parafii lub też osoby prywatne, żeby tylko jednorazowo stworzyć płytę, wygrawerować, upiec na jeden sezon tylko tam powiedzmy ileś tysięcy i odstawić to na bok. To są rzeczy, które są niepomiernie drogie, ale tak, obrazki no można wybierać pod warunkiem, że jest to w odpowiednim czasie powiedziane, zgłoszone, no to jesteśmy w stanie przy selekcji tej pierwszej, zanim będzie spakowane, możemy coś takiego zrobić, aczkolwiek no jest to trochę żmudna praca.
Ile rocznie opłatków jest sprzedawanych?
W tym roku jestem zaskoczona, bo tak liczyłyśmy około 400 tysięcy sztuk, małych i dużych. Czasami małych więcej w związku z tymi wszystkimi dodatkowymi spotkaniami opłatkowymi w szkołach, w jakichś różnych stowarzyszeniach, w firmach, to czasami mniejszych szło więcej. Natomiast w tym roku, mimo że upiekłam więcej, to ja nie mam nic. Wszystko zeszło i tak liczymy, że to będzie około 500 tysięcy w tym roku. Jeszcze do końca nie mamy pełnych statystyk, bo jeszcze tak kilka dni zostało, aczkolwiek no widzimy ile upiekłyśmy, więc spodziewam się, że tak do 500 tysięcy dobijemy.
Do kiedy można się dzielić opłatkiem wigilijnym?
Zarówno szkoły, zarówno stowarzyszenia, zarówno firmy organizują takie spotkania świąteczne. Wiemy dodatkowo, że bardzo wiele grup takich społecznych, jak gdzieś tam przy parafiach, Caritas parafialne, czy spotkanie z biskupami różnych grup, sprawia, że do 6 stycznia bardzo często, lub też po 6 stycznia, bardzo często właśnie są już tak zwane spotkania opłatkowe. I wtedy też jeszcze ludzie tutaj do nas przychodzą i jeszcze jakieś tam niewielkie ilości, jeżeli przed świętami się nie zaopatrzyli, no to teraz jeszcze po świętach próbują to wszystko uzupełnić, żeby po prostu nie iść tak z gołą ręką na takie spotkanie opłatkowe.
Już 19 minut po godzinie 18, a my wracamy do tematu sprzed kilku minut, bo tak jak wspominaliśmy, w Poznaniu jest takie miejsce, gdzie czas odmierza się nie kalendarzem, ale kolejnymi świętami. Przy ulicy Piątkowskiej opłatki wypiekane są od blisko 100 lat. Nieprzerwanie. Według tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. I to tu powstaje ten cienki, kruchy płatek chlebowy, który dla wielu z nas ma znaczenie znacznie głębsze niż sam gest dzielenia się nim przy stole. I choć najbardziej znany jest to płatek biały, to siostry pasterki od lat przygotowują także jego barwne odmiany. Czerwone, zielone, niebieskie i nawet żółte. Z siostrą Beatą Laskowską rozmawia Gosia Michalska.
My pracujemy tak naprawdę już od końca stycznia, równolegle z wypiekiem komunikantów i hostii. Troszeczkę w innym zakresie, dlatego że idziemy jednotorowo, bo głównie skupiamy się na komunikantach i hostiach. Natomiast opłatek jest wypiekany, przygotowywany do pakowania zbiorczego, czyli do przechowania po prostu. I w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze zamówienia, a od kilku lat mamy doświadczenie, że to już się pojawia w kwietniu. Czasami nie dojdziemy do świąt wielkanocnych, a już chcą opłatki na przyszły rok. Więc jakby staramy się też mieć chociażby tyle tego towaru, żeby albo ta osoba mogła odebrać, albo po prostu składa zamówienie i w odpowiednim czasie ja się do niej odzywam, że na przykład zamówienie jest gotowe, powiedzmy październik, wrzesień, listopad, to zależy od preferencji.
Opłatek jest lekki. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć na przykład w kilogramie, ile jest sztuk opłatków?
Nigdy się w to nie bawiłam. W każdym razie wiemy, że karton, który liczy około 2300 sztuk, no to tak waży około 12 kilo. Wagowo zbiera się dopiero, kiedy jest go więcej. Natomiast kiedy mamy taki zwykły komplet, dwa duże opłatki, dwa małe, bo tak pakujemy zestawy, to on może ważyć tam, nie wiem, 3 gramy, 5 gramów. W momencie, wiadomo, że wszystko wzrasta od ilości, więc trochę się naprzerzucamy tych kartonów. Trochę tego wszystkiego gdzieś tam wagowo jest, ale mamy ręczną siłownię taką zakonną, bo i worki z mąką trzeba też sobie przygotować, podrzucić do tego, żeby mieszalnik przygotował ciasto, więc 25 kilo to tak na raz, hop. Dobrze, że panowie z młyna nam przywożą tutaj na palecie, możemy sobie to przeciągnąć. Natomiast już stricte do tej fazy produkcji całego ciasta, no musimy sobie z tym radzić.
Przy tworzeniu takiej jednej paczki opłatków, ile sióstr musi pracować?
Cały proces produkcyjny, jest nas dwie w takim pełnym obrocie. Dodatkowo mamy jeszcze nasze dwie siostry, które nam pomagają w równaniu i wycinaniu opłatków. I cały zestaw naszych starszych sióstr, które przychodzą tutaj do nas w sezonie, pomagają nam pakować, czyli jakby kompletować zestawy. To jest masa ludzi, bo to 10-15 osób w zależności od tego, jaki mamy okres i czy to już pakujemy, czy na razie tylko przygotowujemy. Ale nasze starsze siostry przychodzą i to jest jakby taki plus tego, że one przy tym pakowaniu się dodatkowo modlą, bo nie zawsze jest łatwo i nie zawsze jest miło i przyjemnie. Jeżeli maszyna pracuje poprawnie, jest dobrze, ale jeżeli coś się z nią dzieje, no to my mamy wtedy kłopot, bo trzeba tam przy niej być, trzeba pomęczyć się ze zdjęciem czasami opłatka z maszyny, co też związane jest czasami z mąką, czasami z warunkami atmosferycznymi, co może wydawać się trochę śmieszne, ale to ma wpływ na wilgotność powietrza, mróz, ale kiedy są warunki takie zupełnie zmieniające się, szczególnie jesień, zima, wiosna, lato, to wtedy jest kłopot czasami, bo to i para musi być odciągnięta, żeby w pomieszczeniu nie było za wilgotno. I z kolei zimą musi być cieplejsze powietrze, żeby nie było za zimno. A mamy wyciąg wymuszony, więc jakby to ciepło zawsze jest zabierane. Więc maszyny mają klimatyzację tylko po to, żeby im się lepiej pracowało. To nie nam, ale maszynom. Ale no, staramy się to wszystko w jakiś sposób połączyć na tyle, żeby ten trud pracy i nasza modlitwa i modlitwa naszych starszych sióstr już tak naprawdę nie mogą stanąć do maszyny. I jest to też dla nas ważne, bo my mamy wtedy możliwość pracy przy maszynach, a siostry robią to, co nam by zabierało sens powie, gdybyśmy się siedzieli całymi nocami, siedzieć i pakować.
Czy hałas nie dekoncentruje?
Wbrew pozorom wyostrza słuch. Ja mam takie doświadczenie osobiste, że jak człowiek pracuje, porusza się po opłatkarni, bo hałas jest z różnym natężeniem, w zależności od wielkości maszyny. Czasami pracują wszystkie, czasami tylko pojedyncze. Mój słuch się bardzo wyostrzył. Mimo, że mam słuchawkę w uchu, to ja potrafię usłyszeć, kiedy maszyna nie zafunkcjonowała poprawnie. Na przykład nalało się ciasto podwójnie, albo nie wiem, zostało fragment opłatka i też jest kłopot, bo nalało się na to, które zostało, czy przypiekła się, albo za długo się nie otwiera. To wszystko gdzieś tam, jak tak człowiek siedzi i słucha, o, coś się dzieje. Szybko wstaje i biegnie, bo żeby kolejny jakby moment pracy już był prawidłowy.
Niezależnie od koloru opłatka, sens pozostaje jednak ten sam. To zaproszenie do rozmowy, do przebaczenia i przede wszystkim do bycia razem. także długo po świętach. Naszym gościem była siostra Beata Laskowska, z którą rozmawiała Gosia Michalska, a w Ciekawych Świata za chwilę przeniesiemy się daleko poza Europę i kilka wieków wstecz, bo porozmawiamy o Michale Bojmie, XVII-wiecznym misjonarzu, uczonym i jednym z pierwszych Polaków, którzy dotarli do Chin. Poznani Ciekawi Świata, nieznany daleki świat zawsze pociągał śmiałków, idealistów, a także wiadomo, handlarzy i rozbójników. My dziś będziemy mówić o tych pierwszych, czyli o idealistach, a do nich zaliczali się bez wątpienia misjonarze. I o jednym z nich, Michale Bojmie, który w XVII wieku z Polski, ze Lwowa, wyruszył aż do Chin, w rozmowie z Grażyną Wrońską mówić będzie zauroczony od dawna Bojmem, tym misjonarzem, a także naukowcem, profesor Aleksander Wojciech Mikołajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Michał Bojm był synem Jerzego Bojma, który zbudował słynną kaplicę Bojmów w Lwowie. W XVII wieku rzeczywiście niewielu Polaków docierało do Chin, a Michał Bojm nie tylko tam dotarł, ale również działając misyjnie stał się takim pomostem między Chinami a ówczesną Europą i można nazwać go w jakimś sensie pierwszym sinologiem, gdyż przybliżał on chińskie osiągnięcia naukowe w dziedzinie na przykład medycyny Europie, a jednocześnie Europę informował o Chinach.
Żeby dojechać do Chin, to już była wielka sztuka, no a potem poruszać się po tym ogromnym kraju.
Podróż Bojma do Chin to jest prawdziwie epicka wyprawa, która trwała lat dwa. 2 lata trzeba było płynąć najpierw z Lizbony do Indii, do Goa. Tam misjonarze odpoczywali przez pół roku i potem dalej płynęli już do Macao, kolonii portugalskiej na wybrzeżu Chin. Tam właśnie Michał Boim dotarł i przez rok uczył się w tamtejszym kolegium świętego Pawła języka chińskiego, po czym wysłany został na wyspę Hainan. Poruszał się statkami, płynąc z Hainanu do Macao, no i potem rzekami do dzisiejszego Zhaoqing, z którym Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu ściśle współpracuje.
Ogromny kontynent i ogromne zdolności, przedsiębiorczość Michała Boima budzi zachwyt.
Ja bym powiedział, że bardzo ważna była jego otwartość na inne kultury i cywilizacje, którą wyniósł z Rzeczypospolitej, z Lwowa. Chiny były wtedy nieznanym, olbrzymim krajem, który po raz pierwszy w zasadzie w świadomości Europejczyków zaistniał dzięki Matteo Ricciemu, XVI-wiecznemu włoskiemu jezuicie, który tam dotarł i prowadził działalność misyjną. Teksty Boima wszystkie zostały napisane po łacinie i należą do dziedzictwa literatury nowołacińskiej. Stąd właśnie filolog klasyczny, taki jak ja, je już od wielu lat badał. Ale takim bezpośrednim impulsem do tego była fascynacja jednym również faktem, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, mianowicie tym, że Michał Boim był posłem cesarza chińskiego, cesarza Yongli, do papieża Innocentego X. Jak się zdaje, była to bardzo nieliczna, może jedyna taka sytuacja, w której Europejczyk został wysłany jako poseł oficjalnie na Zachód. To było tak fascynujące i tak niezwykłe, że postanowiłem to pogłębiać. No, w kontekście również mojej współpracy z profesorem Kajdańskim, który od wielu lat badał historię Boima. Człowiek niezwykle zasłużony dla dialogu polsko-chińskiego, urodzony w Harbinie. Był potomkiem zesłańców polskich, którzy pracowali na Dalekim Wschodzie przy budowie kolei transsyberyjskiej.
Awaryjne zrobię krok.
Dziś ostatnie wydanie Ciekawych Świata, ostatnie w tym roku. Muszę Państwu powiedzieć, że cały rok 2025 upłynął nam pod znakiem dalekich podróży i spotkań z pasjonatami. Podróżowaliśmy od Azji po Amerykę Północną i Południową. Razem z naszymi gośćmi odwiedziliśmy m.in. Koreę Południową, Nepal, Amazonię. Podążaliśmy śladami świętego Mikołaja i przede wszystkim poznaliśmy ludzi, którzy swoją pasją, wiedzą, naprawdę potrafią innych zainspirować. Nie sposób co prawda wymienić wszystkich, ale jedno jest pewne. Ciekawość świata wciąż prowadzi nas dalej, a nowych odkryć pewnie nigdy nie zabraknie i z takim nastawieniem mamy zamiar wkroczyć w nowy rok. A dziś wciąż towarzyszymy profesorowi Aleksandrowi Wojciechowi Mikołajczakowi, badaczowi, który fascynację XVII-wiecznym misjonarzem Michałem Bojmem rozszerza także na współczesność. To jest opowieść o Chinach dawnych i dzisiejszych, ale również o ich związkach z Polską i Poznaniem. Posłuchajmy rozmowy Grażyny Wrońskiej.
Przed nami książka niepospolitej urody, wspaniale wydana i bardzo, bardzo ciekawa. Panie profesorze, jak można było wydać taką książkę dwujęzyczną, polsko-chińską?
Powstała dla uczczenia 15. rocznicy współpracy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z Uniwersytetem w Chaoching. Tu trzeba przede wszystkim oddać sprawiedliwość mistrzom edytorstwa pracującym w wydawnictwie naukowym UAM. Przede wszystkim panu Reginaldo Camarano, który jest projektantem tej książki, oraz pani Ewie Wąsowskiej, która zaprojektowała okładkę. Ale niezwykle ważne jest to, że dyrektor wydawnictwa, pan Sławomir Erkielt, właściwie od samego początku wziął pod swoją opiekę tę książkę. To jest również spowodowane hojnością uniwersytetu, który wyłożył pieniądze na jej wydanie.
Kiedy się patrzy na tę książkę, to już sama okładka mówi o niezwykłej urodzie, a potem przewracamy kartki i okazuje się, że jest mnóstwo również zdjęć, które przybliżają nam chiński uniwersytet, a przyjaciołom z dalekich stron nasze polskie, poznańskie sprawy.
Książka dzieli się zasadniczo na dwie części. Pierwsza poświęcona jest Bojmowi i jego podróży do Chin, natomiast druga to właśnie opis współpracy Uniwersytetu Poznańskiego i właśnie Uniwersytetu w Chaoching. Chodziło nam bowiem o to, aby pokazać, że przeszłość może być inspirująca dla teraźniejszości. Natomiast jeżeli chodzi o ilustracje, to wydaje się, że o dalekich i nieznanych kulturach, cywilizacjach powinno się nie tylko mówić, ale trzeba je również pokazywać. Udało się przed laty uruchomić lektorat języka polskiego na Uniwersytecie w Chaoching. Odniósł on duży sukces, o czym świadczą wypowiedzi studentów chińskich, które przytaczamy w książce. Studentów, którzy potem również przybywali do Poznania i tutaj kontynuowali naukę. Warto też wspomnieć, że ostatnie lata II wojny światowej i bezpośrednio po niej przyniosły takie bardzo spektakularne przykłady współpracy. Przypomnę tutaj Witolda Urbanowicza, dowódcę dywizjonu 303, który najpierw walczył w Anglii, a potem walczył na Dalekim Wschodzie z Japończykami. Jego wspomnienia być może uda się niedługo przetłumaczyć na język chiński, bo Chińczycy też są zainteresowani tym niezwykłym wydarzeniem, jakim była walka Polaka przeciwko agresji japońskiej na Chiny.
Panie profesorze, a jakie jest zainteresowanie polskich studentów i polskich naukowców tą dziedziną, to znaczy stosunkami polsko-chińskimi?
One się bardzo ładnie rozwijają, chociaż 20 parę lat temu, kiedy rozpoczynałem te badania, właściwie nie były one zbyt popularne i wydawały się zakamarkowe. Natomiast w tej chwili zaczyna się dostrzegać w nich właśnie bardzo ważny czynnik budowania mostów porozumienia między Chinami a Polską.
Przez kulturę.
Przez kulturę właśnie, przez odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego, które kiedyś nas łączyło. To jest ważne zarówno dla Polaków, jak i dla Chińczyków. I myślę, że właśnie te badania dlatego tak się ładnie rozwijają. No wspomnę tutaj chociażby badania profesor Kim Jacek-Męczyńskiej, mojej dawnej doktorantki, która tę tematykę podjęła i odnosi na arenie międzynarodowej wielkie sukcesy badawcze w tej dziedzinie.
Zainteresowanie kulturą chińską wzrasta.
No ogromnie. To jest związane oczywiście z ekspansją gospodarczą Chin.
A kultura nie może stać z boku.
No tak też widzą to Chińczycy, że przy okazji tego rozprzestrzenienia się produktów chińskich rozprzestrzenia się również język chiński. Przecież musimy powiedzieć, że sinologia poznańska jest oblegana.
Kiedy pan się wybiera znów do Chin?
No to trudno powiedzieć. To jest trudny zawsze wyjazd, bardzo daleki, odległy i myślę, że...
Ale ma pan tam już przyjaciół przecież.
Tak, ale jeszcze trzeba mieć kondycję, żeby przetrwać 13-godzinny lot, zmianę stref czasowych i tak dalej, więc nie jest to porównywalne oczywiście do wysiłku, jaki Boim podjął w XVII wieku, gdzie 2 lata tam płynął, ale jednak mimo wszystko jest no, pewnym wysiłkiem, który trzeba też brać pod uwagę.
Trzymamy kciuki i życzymy dalszych pięknych sukcesów, bo tu trzeba mówić właściwie o sukcesie tej współpracy. Dziękujemy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Z profesorem Aleksandrem Wojciechem Mikołajczakiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiała Grażyna Wrońska. A ja teraz mam dla państwa pełną magii opowieść o czekoladzie. Książkę napisała Katarzyna Amon, to jest nowość z wydawnictwa Muza. Jeżeli państwo uwielbiają słodycze, przede wszystkim czekoladę i lubią państwo czytać książki, to proszę dzwonić. Numer 618-654-654, a o tej książce opowiem państwu już za moment.
Dzwonią długi listopad, przy tobie się schowa tęsknota, nie opał, rozgrzeje mi biodra, naładuj mnie elektrycznym kablem USB. Sprawdź, czy korki sprawne zimowe noce i spolię stru kołdrę, zamienię na oślep na twój ekogroszek.
Ciekawi świata.
ciekawych świata. Teraz czas na czekoladowy wątek. Czekolada Katarzyny Amon to jest książka, która przypomina, że przyjemność też ma swoją historię. Autorka zabiera czytelnika w podróż przez wieki, pokazując, jak z niepozornego napoju czekolada stała się jednym z najbardziej pożądanych smaków świata. Była luksusem na królewskich dworach, słabością cesarzowych i codziennym rytuałem, bez którego wielu nie wyobrażało sobie dnia. W tej książce spotkamy Sisi, Marię Antoninę, Elżbietę II, ale też artystów, lekarzy i wizjonerów, którzy wierzyli, że czekolada potrafi poprawić nastrój, dodać energii i przede wszystkim inspirować. Jej aromat unosi się nad salonami Londynu i Paryża. Zagląda do fabryk, szpitali i też pracowni artystycznych. Pojawiają się tutaj historie o modzie na picie czekolady, o pierwszych tabliczkach i o tym, jak słodycz trafiała na salony naukowe i noblowskie. Autorka z lekkością opowiada o związkach czekolady z edukacją, reklamą i popkulturą. Nie brakuje anegdot, zaskoczeń i faktów, które wywołują uśmiech. Czekolada bywa tu bohaterką wielkich wydarzeń, ale też bardzo prywatnych przyjemności, bo to jest opowieść o smaku, który łączy ludzi ponad granicami i epokami. Katarzyna Amon pisze z wyczuciem i swobodą, pozwalając czytelnikowi delektować się historią bez najmniejszego pośpiechu. Każdy rozdział to inny aspekt tej samej fascynacji. To książka, którą czyta się jak dobrą rozmowę. I z ciekawością, i z lekkością. Zaprasza do zatrzymania się na chwilę. Idealna na zimowe wieczory. I też ten świąteczny czas. Bo czekolada w tej opowieści to przede wszystkim radość, przyjemność i odrobina szczęścia. Przypominam tytuł: Czekolada Katarzyny Amon. Propozycja z wydawnictwa Muza. A my za chwileczkę przeniesiemy się do kącika kulinarnego.
Ciekawi świata.
Jakie ciekawe i smaczne zaproszenie. Czekolada i cynamon prowadzą nas prosto do kącika kulinarnego, w którym z Juliuszem Podolskim, krytykiem kulinarnym, podróżujemy po świecie smaków. A dzisiaj Juliusz podsumuje nasze spotkania w tym roku i złoży wam, moi drodzy, pewną propozycję.
Drodzy Państwo, okres świąteczny, okres noworoczny, to czas, kiedy wspominamy podróże, wspominamy nasze najlepsze dania, które zjedliśmy, restauracji, które odwiedziliśmy, ale to też czas postanowień, chociaż nie lubię tego słowa, planowań tego, co zrobimy w nowym roku, gdzie pojedziemy, co posmakujemy, czy może zmienimy w jakiś sposób swój sposób odżywiania. O tym wszystkim, o tych planach będziemy z Państwem rozmawiać w nowym roku, jak zawsze, w naszym kąciku z Asią Diviną, o planach, o wyjazdach, o smakach. Chcemy, żeby Państwo uczestniczyli w naszych programach aktywnie, więc zapraszamy do naszych social mediów i podrzucania nam tematów, bo jak się Państwo zorientowali, bardzo często mówimy także o takich problemach nie tylko związanych z konsumpcją, ale także o tym, jak przechować jedzenie, co się dzieje obecnie w sztuce kulinarnej, co się zmienia. O tym wszystkim chcemy z Państwem rozmawiać, a jeżeli rozmawiać, to zapraszamy właśnie do tego, żebyście Państwo podrzucali nam tematy. A dzisiaj chciałbym Państwu podziękować za ten okres, że jesteście z nami przy radioodbiornikach i życzyć Wam po prostu tego, żeby było pięknie, słonecznie w każdej chwili dnia i życia i oby nam się w nowym roku darzyło.
I tak niech się dzieje. Moi drodzy, wszystkie pomysły, przepisy i smaki, które mogą się pojawić w naszym kąciku kulinarnym w programie Ciekawi Świata, proszę wysyłać na adres joanna.divina@radiopoznan.fm. 18:44 na zegarze. Powolutku kończymy dzisiejsze wydanie Ciekawych Świata i bardzo dziękuję, że byliście z nami przez ten cały rok, za te nasze wspólne odkrywanie świata, za rozmowy, za ciekawość. I niech ten nowy 2026 rok przyniesie zdrowie, spokój i odwagę, by próbować nowych rzeczy, smakować życie i odkrywać świat bliski i daleki. Do usłyszenia w kolejnych audycjach. Szczęśliwego nowego roku od całego zespołu Ciekawych Świata. Kłaniamy się pięknie, Joanna Diwina i Rafał Polacki.